Niektórzy mówią na świecie, że trzeba poprosić Boga o coś w modlitwie tylko jeden raz. A potem już wierzyć. I dziękować. Słyszeliście?
Tak.
Tak? Słyszeliście tak? Że kolejna prośba do Boga oznacza niewiarę. Jeżeli drugi raz prosisz o to samo, to znaczy, że nie wierzysz. Czyli jeżeli prosisz Boga o to samo po raz kolejny, to oznacza, że nie masz wiary i niejako anulujesz swoją kolejną modlitwą, tą wcześniejszą. Słyszeliście takie rzeczy? Tak było, czy nie?
Tak.
Ja też to słyszałem i taka myśl mi przyszła, czy to jest prawda? Czy Boże Słowo rzeczywiście mówi, że rzeczywiście tak jest, że powinniśmy modlić się do Boga o jakąś rzecz tylko raz? Jak myślicie? Jak czujecie, że to prawda, czy nieprawda? Że nie? Że nie. Ja też tak myślałem, ale dowody. Dowody. To, że ja coś myślę, że ja coś czuję, to jest ważne, owszem, ale to nie wystarczy. Oczywiście znacie słynny werset z Hebrajczyków 11:6, bez wiary nie można się Bogu podobać. Czyli jeżeli modlimy się z cokolwiek robimy bez wiary, poza wiarą, Jakub mówi tak, że jak modlimy się, prosimy o mądrość, to powinniśmy modlić się z wiarą, bo jak bez wiary, to tak? Znacie to. W Mateusza 6 rozdział, 7 i 8 werset, Jezus o modlitwie nauczając mówi tak: a modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie przedtem, zanim Go poprosicie. W Ewangelii Marka, 11 rozdział, 24, Jezus dalej naucza na temat modlitwy i mówiąc tak: dlatego powiadam wam, wszystko o cokolwiek byście się modlili i prosili. Jaka jest dalej treść? Tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. Więc to, co przed chwilą przeczytałem, niejako dowodziłoby tego, czujecie to też, te wersety, które przeczytałem, raczej dowodzą tego, że trzeba się modlić raz z wiarą i potem po prostu to przyjąć. I więcej się już o to nie modlić, to przyjąć z wiarą. Wracam do tego kluczowego wersetu: modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni nie mają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. I tak nawiasem, kiedyś na tym miejscu, jak mieliśmy pierwsze spotkanie, ja kiedyś troszkę o tym opowiadałem. Troszeczkę, ale chcę wam przypomnieć to, co wtedy znalazłem szybciutko. Co to znaczy nie bądźcie wielomówni jak poganie? Tam jest taki grecki czasownik batalogein, który jest bardzo rzadko używany, prawie nie występuje w żadnych starożytnych tekstach. Są tylko dwa użycia tego słowa, które znaleźli uczeni i na podstawie tego wyciągają wniosek, co to słowo może oznaczać. A dopiero jeżeli dane słowo jest użyte w wielu kontekstach, można wywnioskować dokładnie, co ono naprawdę znaczy. I najczęściej tłumaczy się je na dwa sposoby. I w konkordancjach, w leksykonach biblijnych greckich znajdziemy taką informację, na przykład w leksykonie Tejera, że pierwsze znaczenie to jest jąkać się, drugie znaczenie paplać, w sensie pleść bzdury. I są dwa przykłady użycia tego czasownika w tekstach poza Biblią. Jeden z nich pochodzi z życia Ezopa, tak zwanego. I tutaj jest taki jeden krótki werset, który przeczytam, który nam bardzo dokładnie to mówi. Tam jest powiedziane tak: poprzez wino nie paplaj, demonstrując mądrość. I tam jest właśnie patologia i użyte to słówko. Poprzez wino nie paplaj, demonstrując mądrość. Czyli wyobraźcie sobie osobę, która wypiła dużo wina, nie troszeczkę, ale dużo pewnie, i demonstruje, jaki jest mądry poprzez to wino. W drugiej części wersetu Jezus mówi: albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Dla swej wielomówności będą wysłuchani. I tam jest, dzięki, i tam jest rzeczownik grecki, polulogia. Dosłownie polulogia znaczy wielosłowie, albo wiele, albo dużo mówienia. Dużo słów. Czyli jak ktoś dużo słów wypowiada, to myśli, że będzie z tego powodu wysłuchany. Czyli takie bardziej dosłowne tłumaczenie na polski tego wersetu byłoby takie: modląc się zaś nie paplajcie jak poganie, zdaje im się bowiem, że w wielomóstwie ich w wysłuchani zostaną. Bo dużo mówią, to w końcu jak tyle namówią, to będą wysłuchani. Czyli kluczem wysłuchanej modlitwy dla pogan jest polulogia, czyli dużo mówienia. Tak Jezus mówi, że kluczem dla nich, oni myślą, że jak będą dużo mówić, czyli polulogia, dużo mówienia, będą wysłuchani. Jezus zaś odnosi się do praktyki wielosłowia, czyli dużo mówienia, krytycznie, jako do paganiny. Nazywa to wcześniej batalogię paganiną. Skoro Jezus używał tego ostrzeżenia, aby uczniowie nie modlili się jak poganie, nie mówcie się jak poganie, to na pewno musieli wiedzieć, jak poganie się modlą. W przeciwnym wypadku na pewno by ich nie ostrzegał. Nie mówcie się jak poganie. Gdyby nie wiedzieli, jak poganie się modlą, to po co było ich o tym mówić, tak? Musieli wiedzieć, jak poganie się modlą i mieli tak nie postępować. Musieli rozumieć, co oznacza wielomówność. Co to była ta polulogia. I co my możemy dzisiaj wiedzieć o tym, jak modlili się poganie? Rzymscy głównie. Bo Izrael był w czasach rzymskich okupowany przez Rzymian i oni oczywiście byli imperium tak olbrzymim, że ich wpływy kulturalne i religijne były wszędzie. Co wiemy o modlitwach pogan? Bogowie rzymscy, zresztą podobnie jak greccy, byli po pierwsze nieprzewidywalni, byli kapryśni, czasami złośliwi i działali tak jak ludzie, czyli jak chcieli. Wiecie, jacy ludzie potrafią być. Niektórzy. Nie mówimy o ludziach wierzących. Nieprzewidywali, kapryśni, czasami złośliwi. Trzeba więc było ich przebłagać, trzeba było ich jakoś przekonać, sprytnie zmanipulować, bo bogowie i tak nie chcą niczego dla człowieka sami z siebie zrobić. Tamci bogowie nie chcieli sami robić nic dla człowieka. Nie, absolutnie. Trzeba było się jakoś im przymilić, trzeba było ich przekabacić niejako na swoją stronę, żeby chcieli coś dla człowieka zrobić. I modlitwa rzymska w tamtych czasach była ścisłą formułą. Często uczono się modlitwy na pamięć, cały tekst zapamiętywano, albo ta modlitwa była zapisana i w trakcie ceremonii odpowiedniej tę modlitwę po prostu czytano słowo w słowo. I modlitwa zaczynała się zawsze od inwokacji, czyli trzeba było wymienić dokładną nazwę bóstwa. I była to pełna nazwa bóstwa. Czyli trzeba było wymienić wszystkie stosowane tytuły, nazwy, jakiekolwiek to bóstwo otrzymywało, czy pod jakimi nazwami było znane w cesarstwie, trzeba było te wszystkie nazwy wymienić. Bo wtedy jest szansa na wysłuchanie modlitwy. I uwaga, nie wolno było się pomylić. W tym tekście modlitwy, który był odczytywany, czy wypowiadany z pamięci, nie wolno było nawet się zająknąć. Jeden błąd, jedno słowo źle wypowiedziane, cała modlitwa mogłaby nie być wysłuchana. My znamy dzisiaj protokół dyplomatyczny. Gdybyśmy chcieli na przykład, ilustracja z dzisiejszego świata, gdybyśmy chcieli na przykład przedstawić dzisiaj księcia Williama, czyli syna Diany i Charlesa, tak? Gdybyśmy chcieli go oficjalnie przedstawić ze wszystkimi jego tytułami, to musielibyśmy powiedzieć tak. Jego królewska wysokość William Arthur Philip Louis, książę Zjednoczonego Królestwa, książę Cambridge, hrabia Strathern, baron Carrickfergus. Wszystkie tytuły trzeba byłoby wymienić. I tak samo, jeżeli w tamtych czasach modlono się do bogów rzymskich, pogańskich, trzeba było wszystkie ich tytuły wymienić. Jeżeli się pominęło cokolwiek, wtedy wiadomo, dlaczego modlitwa nie została wysłuchana. Jeżeli nazwa albo imię danego bóstwa nie było znane, bo czasami ktoś się modlił i nie wiedział, jak się bóstwo nazywa, wtedy można było zwracać się do Boga odpowiedzialnego za coś, bo w tamtych czasach bogowie pogańscy byli odpowiedzialni za różne sfery życia. A więc Bóg, który jest odpowiedzialny za tę sferę lub za inną sferę życia, modlono się do odpowiedzialnego za to po prostu. Bo wśród Bogów była specjalizacja. Ten się specjalizuje tym, a tamten czym innym. Jeżeli ktoś na przykład chciał się modlić do bogini, to było już niebezpieczne, bo jeżeli modlił się do bogini, to w tym momencie, jeżeli jest jakiś Bóg, czyli rodzaju męskiego, który też tą sprawą, albo tą dziedziną życia się zajmuje, to jak ten Bóg mógł się poczuć?
Pominięty.
W związku z powyższym była specjalna formułka, że trzeba było powiedzieć tak, niezależnie od tego, czy jesteś Bogiem, czy Boginią. Chodziło o pełną dyplomację w tej modlitwie pogańskiej. Po uroczystej inwokacji trzeba było precyzyjnie przedstawić swoją prośbę i przekonać Boga, że prośba zanoszona przed Niego jest zasadna, czyli trzeba uzasadnić swoją prośbę. Dlaczego należy odpowiedzieć na tą moją modlitwę? Potem trzeba było przekonać Boga, że odpowiedź na modlitwę jest w Jego mocy, że On to potrafi zrobić. A potem należało obiecać coś w zamian za wysłuchanie modlitwy, na przykład ofiara ze zwierzęci. Tak to wyglądało. Modlitwa czy rytuał religijny wymagały doskonałości w ich przeprowadzeniu. Historyk rzymski Liviusz opowiada o pewnym święcie, które obchodzono, publicznym święcie, w którym osoba odprawiająca modlitwę zapomniała wspomnieć w czasie modlitwy, że jednym z beneficjentów tej modlitwy ma być naród rzymski. Czyli wspomniała o innej osobie, ale zapomniała o ludzie, zwykłym powiedzieć. W związku z powyższym, co trzeba było zrobić? Całe święto trzeba było rozpocząć na nowo. Wszystko od początku, wszystkie ceremonie jeszcze raz, bo ktoś zapomniał wspomnieć o beneficjentach, o ludzie rzymskim. Wtedy modlitwa była nieważna, zdanie ich. Czyli modlitwę traktowano wśród pogan jako swoistą recytację. To była recytacja, jak wierszy się recytowały. Jeżeli ktoś wypowiadał słowa modlitwy, które były czytane albo zapamiętane publicznie, wtedy obok zawsze była wyznaczona osoba, która stała obok i pilnowała, czy ta osoba recytująca modlitwę nie pomyli się. Jeżeli się pomyliła, to osoba natychmiast przerywała i mówiła, że trzeba zacząć od nowa. Potem była następna osoba, trzecia, która pilnowała, żeby była absolutna cisza. Żeby nikt nie przeszkodził, bo jeżeli ktoś gdzieś tam w tłumie coś powiedział, zahałasował w tym momencie, to też mogło przeszkodzić wysłuchaniu modlitwy. Czyli musiała być cisza. Natomiast, żeby dźwięki z daleka gdzieś tam nie dochodziły, to jeszcze była trzecia osoba, która grała na flecie. Grała na flecie po to, żeby zagłuszyć ewentualne dźwięki z zewnątrz pochodzące, żeby bóstwo, które słuchało tej modlitwy, mogło dokładnie to wszystko usłyszeć, żeby żadne dźwięki zewnętrzne temu nie przeszkadzały. Czyli był cały ceremoniał modlitwy rzymskiej. Podobnie modlitwa indywidualna była taką formułką, której trzeba było się ściśle trzymać i odpowiednio ją wyrecytować. Ponadto modlitwa powinna być szczegółowa, bo Bogów trzeba było dokładnie poinformować o swoich potrzebach. Wszystko trzeba było dokładnie powiedzieć, o co chodzi. Jeżeli się Bogów nie poinformowało o swoich potrzebach, to oni po prostu o tym nie wiedzieli. Taka była zasada. Jeżeli Bogów się nie poinformowało, o co chodzi, wtedy Bogowie tego nie wiedzieli. Czyli podsumując pogańską modlitwę. Była to swego rodzaju transakcja, tak jak w biznesie. Była prośba ze strony osoby, która się modliła i było ślubowanie, czyli obietnica zazwyczaj złożenia ofiary, że jeżeli modlitwa będzie wysłuchana, to ja ci dam w ofierze zazwyczaj zwierzę. Prośba musiała być dokładna i precyzyjna, czyli jeżeli bogowie nie zostali poinformowani o jakiejś potrzebie, wtedy po prostu o tej potrzebie nie wiedzieli. Taka była zasada. Była to ścisła formuła, recytacja. Myślano, że wartość i siła tej modlitwy leży w samym wypowiadaniu odpowiednich słów. Tylko wypowiedzianie całej formuły, bezbłędne wyrecytowanie wszystkich słów, obligowało bogów do ewentualnej odpowiedzi na modlitwę. Wszystko trzeba było długą litanię niejako wszystkich słów wypowiedzieć odpowiednio, żeby oczekiwać odpowiedzi na modlitwę. Jakkolwiek mogła wyglądać modlitwa pogan, dla Jezusa było to nierozumne paplanie ludzi, którzy wierzyli, że będą wysłuchani przez swoich bogów dla swej wielomówności. Czyli formalnej recytacji słów, które jeżeli były odpowiednio wypowiedziane, miały mieć moc sprawczą przekonania bóstwa do zrobienia czegoś, czego to bóstwo z reguły i tak nie chciało zrobić. Takie były zasady. Bóstwo było nieprzewidywalne, kapryśne, złośliwe. Trzeba było je przebłagać, przymilić się, przekabacić na swoją stronę. A narzędziem do tego była odpowiednio wypowiedziana profesjonalna modlitwa. Modlitwa była narzędziem manipulacji niejako, którego trzeba było użyć w sposób profesjonalny, czyli odpowiednio ją wyrecytować, używając do tego wielu słów. Nie bądźcie do nich podobni. Jezus mówi. Nie bądźcie do nich podobni. Dlaczego? Gdyż Bóg, Ojciec wasz, wie. Gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie. Przedtem, zanim go poprosicie. Jezus mówi, nie bądźcie do nich podobni. Dlaczego? Dlatego, że Bóg, wasz Ojciec, wie, czego potrzebujecie, zanim go poprosicie. Czyli Jezus tutaj udowadnia i mówi pośrednio, że poganie myśleli, że ich bogowie, jeżeli im dokładnie nie powiedzą, o co chodzi, to wiedzieć nie będą. A wy macie do nich nie być podobni, ponieważ Bóg, Ojciec wasz, wie. Pogańscy bogowie nie wiedzą, bo trzeba im powiedzieć, a wasz Bóg, Ojciec Wszechmogący, który was kocha, wie. Wie, czego potrzebujecie. Poganie muszą dokładnie i precyzyjnie poinformować swoich bogów o wszystkich swoich potrzebach, bo jak tego nie zrobią, to ich bogowie nie będą o tym wiedzieć. A wy zaś bądźcie, nie bądźcie do nich podobni, ponieważ Bóg, Ojciec wasz, wie o wszystkich waszych potrzebach. Takie wnioski stąd wyciągamy, one są na pewno prawdziwe. Co jeszcze o naszym Ojcu? Znajdujemy taki piękny werset w Efezjan. Paweł mówi, rozdział 3, werset 20-21. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Piękne słowa. Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Czyli nasz Ojciec nie tylko wie o wszystkich naszych potrzebach, ale potrafi uczynić ponad to wszystko, o co go prosimy, nawet daleko więcej niż to, o czym myślimy. Amen. Taka jest różnica pomiędzy naszym Ojcem, Bogiem, a bogami pogańskimi. A więc wracam do mojego pytania. Czy zatem dobrze jest prosić o coś Boga wiele razy w modlitwie? Wiemy, co to znaczy wielosłowie, co to znaczy polulogia i jak poganie się modlili. Mniej więcej możemy sobie troszeczkę to wyobrazić. Podejrzewam, że nie wiemy wszystkiego, ale chociaż troszeczkę możemy sobie wyobrazić, jak to wyglądało. Jezus mówi, żebyśmy tak nie postępowali. A teraz, czy można i powinniśmy się modlić o to samo wiele razy? Kilka fragmentów z Biblii. Rzymian, rozdział 1, 9-10 werset. Paweł zwraca się do nich w ten sposób. Świadkiem bowiem jest mi Bóg, któremu służę w duchu moim przez zwiastowanie Ewangelii Syna Jego, że nieustannie o was pamiętam. Zawsze w modlitwach moich, prosząc, żeby mi się wreszcie udało za wolą Bożą przyjść do was. Paweł mówi, że nieustannie, czyli bez przerwy, o was pamiętam. Zawsze w modlitwach moich prosząc. Zawsze w modlitwach moich prosząc. Czyli nie jednej modlitwie, ale w wielu modlitwach prosząc o co? Żeby udało mi się do was przyjść. To jest ciągle ta sama sprawa. Ciągle ta sama sprawa, żeby udało mi się do was przyjść. Paweł wielokrotnie w swoich modlitwach woła do Boga, żeby udało mi się, żeby mu się udało za wolą Bożą przyjść do zboru w Rzymie. I robi to nie raz, robi to wiele razy. Nieustannie prosi o to samo. 1 Tesaloniczan 1:2. Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was w modlitwach naszych nieustannie. Wspominając was w modlitwach naszych nieustannie. Czy nieraz się modlił o ludzi w zborze Tesaloniczan, ale robi to nieustannie, wspominając ciągle ich modlitwach. Znowu i znowu jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. 2 Tymoteusza 1:3. Dziękuję Bogu, któremu z czystym sumieniem służę, tak jak przodkowie moi, gdyż nieustannie Ciebie wspominam w modlitwach moich, we dnie i w nocy. Modli się o Tymoteusza. Nieustannie modli się o niego, wspomina go w modlitwach we dnie i w nocy. Wczoraj się modlił o Tymoteusza, dzisiaj się modli, jak wieczorem będzie się modlił znowu, wspomni Tymoteusza, jutro będzie się modlił, wspomni Tymoteusza, pojutrze będzie się modlił znowu, gdzieś tam wspomni Tymoteusza i tak w kółko będzie się o Tymoteusza modlił. O jego sprawę, jego życie, o jego służbę. Kolosan 4:12. Pozdrawia was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. To już nie Paweł, ale teraz Epafras, tak, modli się, toczy bój za was. I to nie jest znowu jedna modlitwa, amen, a potem już wie, że wszystko będzie dobrze, tylko ciągła modlitwa, ciągła modlitwa, ciągła modlitwa, nieustanny bój w modlitwach toczy. Pamiętamy, jak Jezus był w ogrodzie przed tym, jak został pojmany. Czytamy Mateusza 26, 42-44. Znowu po raz drugi odszedł i modlił się, mówiąc: Ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie wola Twoja. I przyszedł znowu i zostawił śpiących, albowiem oczy ich były obciążone. I zostawił ich znowu i odszedł i modlił się po raz trzeci tymi samymi słowami. Nawet tymi samymi słowami. Nawet tymi samymi słowami modlił się. Nawet nie jest nic złego, że używamy czasami tych samych słów, które płyną z serca. I modlimy się o coś wiele razy. I dzisiaj, i jutro, i pojutrze, i tak dalej, i tak dalej. I będziemy dalej się modlić, i dalej się modlić, i dalej się modlić. Sam Jezus tak postępuje i nas tego naucza. W Biblii można znaleźć dużo więcej dowodów na to. Jedno jest pewne, absolutnie pewne, że można i wręcz należy modlić się o tę samą sprawę lub o tych samych ludzi nieustannie. To znaczy wiele razy. Jezus wręcz nas do tego zachęca. Łukasza 18:1 powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. A potem jest podobieństwo o wdowie i o niesprawiedliwym sędzi. Ta kobieta w swojej sprawie przychodziła, w tej samej sprawie, ciągle w tej samej sprawie przychodziła i prosiła. Ciągle w tej samej sprawie i ona jest przykładem w tym momencie. W tej samej sprawie. Wiele razy w tej samej sprawie. Bo ją to bolało. Wiele razy w tej samej sprawie modliła się. Jezus w tym kontekście opowiada przypowieść o wdowie, właśnie niesprawiedliwym sędzi. Wdowa prosiła o to samo wiele razy, czyli nieustannie. I jeżeli my będziemy nieustannie modlili się, wbrew wszelkim okolicznościom, a szczególnie przeciwnym, wtedy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. Znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. W dniach ostatecznych będzie tak wiele zła i tyle niesprawiedliwości, że wielu ludzi przestanie się już modlić. Bo patrzą na niesprawiedliwość na lewo i na prawo i wszędzie dojdą do wniosku, że Bóg nie ma mocy, nie ma siły albo nie chce niczego zrobić. I przestaną się modlić. Tak będzie w czasach ostatnich. Krótko przed przyjściem Jezusa. Tak Jezus zapowiada. Że będą takie trudne czasy. Dlatego się pyta, czy jeżeli On przyjdzie na ziemię, czy zastanie wiarę? Czy jeszcze ludzie będą się modlić i prosić Ojca? Mimo wszystko. Najważniejszy cel modlitwy, który jest zawsze osiągnięty w każdej modlitwie, to jest przede wszystkim przebaczenie. Bo my myślimy, że jak przychodzimy do Boga, to najważniejszym celem jest to, żeby otrzymać to dokładnie, o co prosimy. Tak my myślimy. Natomiast jak Jezus uczy modlitwy tak zwanej pańskiej, to puenta jest taka, że jeżeli wy nie przebaczycie, to wtedy Ojciec wasz też nie przebaczy i odwrotnie. To jest wniosek całej modlitwy. Czyli najważniejszym celem modlitwy jest przebaczenie, ponieważ poprzez przebaczenie, poprzez relację przebaczenia, my mamy właśnie bliski kontakt z Ojcem. Czyli celem modlitwy jest społeczność z Ojcem, kontakt z Bogiem, relacja z Bogiem. To jest cel. I ten cel w modlitwie zawsze jest i powinien być osiągnięty. To jest cel podstawowy i najważniejszy. Zdaniem Jezusa to jest najważniejszy cel. Pamiętacie, Paweł opowiadał nam tydzień temu o faryzeuszu i celniku? Poszli się modlić do świątyni, a Jezus mówi, ten został usprawiedliwiony, a tamten nie. Czyli cel został osiągnięty i nie został. Jaki cel? Najważniejszy cel modlitwy. Relacja z Ojcem. A relacja z Ojcem jest wtedy, kiedy On przebacza nam nasze grzechy. To jest najważniejszy cel modlitwy, który możemy zawsze osiągać w modlitwach. To jest podstawowy cel. A ten drugi cel, który my mamy i prosimy Boga, żeby nam coś dał, to już jest inny temat. Jeżeli Pan pozwoli, to za tydzień będę kontynuował ten temat, czyli będę mówił, dlaczego Bóg czasami nie odpowiada na nasze modlitwy i co powinniśmy zrobić, żeby te modlitwy, które zanosimy, żeby na nie znaleźć odpowiedź. Czyli troszkę chciałbym jeszcze bardziej pokomplikować sprawę. I dzisiaj tyle na to, co chciałem przygotować, tylko wniosek ostateczny jeden, że na pewno, absolutnie na pewno, Biblia nas zachęca i sam Jezus nas zachęca do tego, żebyśmy modlili się o coś nie raz, nawet nie dwa, wiele razy, nieustannie. Żebyśmy bojowali za sprawy i za ludzi. Nieustannie, nie przerywając. Ponieważ On chce, jak przyjdzie tu na ziemię, żeby zastał wiarę. Amen.